Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam.
Te sławne czereśnie już nie kosztują ponad 200 zł, tylko 80 dzisiaj w Warszawie, więc jest prawie coraz taniej. Ale rzeczywiście to są owoce sezonowe, one pewnie tanieć będą, ale jeśli chodzi o żywność, rozumiem, że taniej już było, panie prezesie.
No taniej już było i to taniej było już tak naprawdę 2 lata temu, natomiast teraz faktycznie mamy nieustanny wzrost kosztów produkcji. No i co za tym idzie, nieustanny wzrost cen na półkach, aczkolwiek różnica pomiędzy wzrostem kosztów dla producentów, olbrzymim, inflacja producencka w żywności, w kosztach produkcji żywności właśnie sięga już 40%, to w porównaniu nawet z tymi 12% czy tam 13% średnio GUS-u, to ciągle widzimy, że jest bardzo duże pole.
Czyli jeszcze mamy sporo miejsca tak na to, żeby naprawdę, te ceny wzrosły.
Tak naprawdę my, może miejsca to nie mamy, ale no, istnieje potężna potrzeba, ponieważ inaczej producenci no, nie są w stanie dokładać do produkcji, szczególnie mali i średni będą bankrutować, jeżeli nie uzyskają tej ceny.
Czyli kiedy chleb po 10 zł? Jeszcze w tym roku, pańskim zdaniem?
Ja mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo jeszcze do tego 10 zł mówimy o zwykłym takim chlebie, tak, bo już mamy bochenki chleba i po 10, i po 20, no ale one są powiedzmy trochę bardziej
luksusowe,
wyrafinowane, tak. Natomiast ten taki zwykły chleb, wydaje mi się, że nie, że 10 zł to raczej w tym, no chyba, że coś się całkowicie załamie w zbożach.
A co to by oznaczało? Co to by oznaczało, to całkowite załamanie?
No na przykład, jeśli by faktycznie wystąpiły niedobory na rynku, czyli piekarze nie mieliby skąd wziąć mąki, lub ta mąka byłaby bardzo droga, lub nie byłoby ziarna.
A my jesteśmy bezpieczni pod tym względem?
Jesteśmy bezpieczni ciągle pod tym względem. Mamy dużą nadprodukcję zboża, ponad własne potrzeby. Mamy duży eksport. W ogóle jeśli chodzi o żywność, to jak popatrzymy sobie, że my 40% produkcji żywności eksportujemy, no to jest taki zapas, którym nie każdy kraj się może poszczycić i pochwalić. Więc gdyby coś się naprawdę działo złego, to teoretycznie jest możliwa interwencja, która spowoduje, że na przykład pewnych rzeczy nie wyeksportujemy.
A ceny żywności urzędowe podobają się panu?
Myślę, że jest to naprawdę coś, co należy odłożyć pomiędzy bajki, ponieważ to jest krok w kierunku katastrofy. Przerabialiśmy ceny urzędowe. To nie jest ważne, ile politycy powiedzą, będzie coś kosztowało. To rzeczy kosztują tyle, ile my za nie chcemy zapłacić. I szczerze mówiąc, jeśli wytworzymy sobie gospodarkę niedoboru w ten sposób, jeśli się okaże, że jakaś duża grupa producentów nie zmieści się w tych cenach urzędowych, czyli przestanie produkować, efekt jest taki: czarny rynek, reglamentacja.
Ale wie pan, że wiele osób nie będzie stać na te rosnące ceny produktów żywnościowych?
Ja myślę tak, że to znaczy tak, udział wydatku na żywność w gospodarstwie domowym w Polsce jest faktycznie na wysokim poziomie, bo mówimy o 30%, które przeznaczamy na żywność. Niemcy średnio około 11-15%.
To jest duża różnica.
Olbrzymia różnica. Ona zawsze zresztą była duża, natomiast teraz ta różnica się pogłębia. To oznacza, że faktycznie żywność dla nas Polaków staje się coraz droższa. Jeśli do tego dołożymy wszystkie inne opłaty, które rosną czasami nawet szybciej niż żywność, to faktycznie wydaje się, że możemy, zresztą to już widać w deklaracji konsumentów, że oni już deklarują: będę szukał promocji, będę szukał tańszych produktów, będę szukał tańszych zamienników.
A będziemy zmieniać nawyki żywieniowe, pańskim zdaniem?
Być może tak. Być może w niektórych kategoriach żywności, szczególnie tych kategoriach, które do tej pory dobrze się rozwijały, one są droższe, przez żywność ekologiczna, żywność funkcjonalna, żywność pochodzenia roślinnego, gdzie te produkty faktycznie są droższe, no może się okazać, że ta sytuacja ekonomiczna spowoduje, że odłożymy na bok nasze ideologiczne przesłanki kupowania żywności, no a skupimy się na tym, co jest podstawowe, a jedną z najbardziej podstawowych, nie ma bardziej podstawowej potrzeby u człowieka, jak zapewnienie sobie żywności.
Pan mówi, że nie ma jeszcze mowy o tym, żeby chleb kosztował 10 zł, nie w tym roku przynajmniej.
A jakie
rzeczy, myśli pan, zdrożeją do końca tego roku tak znacznie?
Ja obawiam się, że większość rzeczy tak naprawdę zdrożeje. Dużo zależy od tego, jakie będą warunki klimatyczne, oczywiście, jeżeli chodzi o zboża, chociaż na przykład te prognozy, które mam na ten rok w Polsce i w Unii Europejskiej, pokazują, że raczej możemy liczyć na nadwyżkę niż na spadek plonów. Jeżeli chodzi o owoce, również świetne prognozy. Mamy bardzo dobre kwitnienie, sadownicy mówią prawdopodobnie, jeśli nic nam tych zalążków owoców nie wymrozi na przykład, co czasami się zdarza, lub nie wysuszy, to powinniśmy mieć wysokie plony. Ale z kolei, jeśli teraz popatrzymy na to, co jest produktem przetworzonym, czyli no już nie same pierwotne produkty, ale właśnie mięso, jego przetwory, mleko, jego przetwory, przetwory zbożowe, czyli podstawowy koszyk, to jeżeli koszty produkcji nie zaczną spadać, a mówimy tu przede wszystkim o kosztach energii, energii elektrycznej, gazu, tak? Gaz podrożał 500% dla przedsiębiorców, to ceny nie będą spadać.
A jeszcze pan nie wspomniał o wojnie w Ukrainie.
Nie wspomniałem o wojnie, ponieważ inflacja nie zaczęła się w momencie wojny. Inflację cen w Polsce mamy tak naprawdę, no właściwie można powiedzieć od ponad roku. Potężny impuls cenowy z początkiem roku, potężne wzrosty obciążeń również dla przedsiębiorców. My już 2 lata temu, i to można znaleźć w mediach, apelowaliśmy do premiera, apelowaliśmy do prezydenta, nie podnoście kosztów funkcjonowania przetwórstwa żywności. Nie róbcie tego, ponieważ to spowoduje tak naprawdę już w tym pandemicznym wtedy czasie, że inflacja wystrzeli. No i wystrzeliła, tak? To nie trzeba być strasznym ekonomistą, żeby wiedzieć, że jak się ciągle dociąża producentów żywności, jeśli ciągle się wprowadza nowe opłaty, jeśli ciągle się wprowadza jakieś najróżniejsze dziwne podatki, jeśli koszty administracyjne funkcjonowania ciągle rosną, no nowe łady, stare łady, to wszystko się przekłada potem na koszty produkcji.
To ile by było taniej, gdyby nie było wojny w Ukrainie?
Tego jeszcze tak naprawdę nie wiemy tak do końca, o ile byłoby taniej, bo cóż, na razie te ceny, które ma na półkach, nie do końca wynikają z wojny. To dopiero zauważymy. Wszystko zależy od tego, jak się wszystko ułoży. Na przykład widzimy już, że koszty opakowań, które są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności, bardzo szybko idą do góry. One rosły wcześniej, teraz idą jeszcze szybciej, dlatego że to nie jest już kwestia ceny. Niektórych surowców zaczyna brakować. Nie ma aluminium na przykład. Zaczyna brakować papieru. Papier podrożał około 300%, 400%. Są przerwane łańcuchy dostaw, również jeżeli chodzi o import surowców do opakowań. Prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli potężny problem również z wszelkiego rodzaju foliami, które też bardzo gwałtownie rosną. Przed chwilą było powiedziane benzyna. No nie da się sprzedawać żywności bez rozwiezienia jej do sklepów, czyli benzyna. Nawozy 300-400%. Pytanie, czy będą tak naprawdę dostępne, bo to już takie pytania zaczynają być. Więc jeśli będzie za mało nawozów, no to potem się okaże, że plony też są niższe. I to wszystko nakręca znowu
wzrosty
cen.
Do kiedy taka sytuacja pańskim zdaniem będzie trwała?
Wydaje się, że ta równowaga żywnościowa, której świat nigdy nie miał, to też warto zauważyć, bo my tu trochę jesteśmy w takim pięknym miejscu, gdzie bardziej zmagamy się z problemem nadwagi otyłości niż z problemem głodu. Ale prawie 1 miliard ludzi na świecie głoduje i świat nie jest zrównoważony żywnościowo. Popyt na żywność cały czas rośnie. To, co się stało, czyli ta wojna w spichlerzu świata, bo tak to można określić, wybiła kompletnie z równowagi rynki spożywcze. To, co się dzieje w tej chwili, na przykład, że Indie mówią, przestaniemy eksportować, bo Indie, drugi producent zbóż na świecie, przestaniemy eksportować zboża, czyli kolejna destabilizacja. Moim zdaniem druga połowa przyszłego roku, może ta sytuacja się ustabilizuje, jeżeli skończy się wojna i jeżeli faktycznie zacznie się normalny handel, bo od tego handlu zależą ceny. Proszę zauważyć, co robiły Chiny przez ostatnie pół roku. Chiny na potęgę gromadziły żywność. Kupowały zboża, kupowały inne surowce. To nie wróży dobrze.
Andrzej Gantner jest naszym gościem. Dziękujemy już bardzo słuchaczom RMF FM. Dalszy ciąg naszej rozmowy w mediach społecznościowych na RMF24 i na RMF24.pl. Panie prezesie, w Charkowie rosyjskie wojska zniszczyły Narodowe Centrum Roślinnych Zasobów Genetycznych. 160 tysięcy nasion zostało zniszczone. Niektórzy mówią, że to tak jakby spalili Bibliotekę Narodową. Dlaczego to jest takie ważne?
No, szczerze mówiąc, takie rzeczy, oprócz tego, że zachowuje się te genotypy roślinne, tak, na przykład, czyli roślin, które mają szansę wyginąć, albo na przykład próbuje się tworzyć te wzorce, które potem można przy pomocy inżynierii genetycznej ulepszać chociażby, no to zniszczenie tego jest po prostu właściwie, barbarzyństwem zwykłym. Faktycznie niszczy się potężny zasób wiedzy genetycznej o roślinności z całego świata tak naprawdę. Po co? Na co? Tego nikt nie rozumie.
A czy bez tego będzie można odnawiać zasiewy na Ukrainie?
Tak, będzie można, ponieważ no, w razie czego na Ukrainę można po prostu sprowadzić ziarno do zasiewu, chociażby z Unii Europejskiej, chociażby z innych krajów, więc to się da zrobić. To nie jest tak, że zniszczenie tego banku nasion, banku roślin spowoduje, że nagle załamie nam się gospodarka cała światowa. Aczkolwiek no, biorąc pod uwagę też te rzeczy związane z rozwojem, z nauką, z badaniami, to jest po prostu to jest faktycznie spalenie pewnego rodzaju biblioteki aleksandryjskiej, tak to można by nazwać, chociaż istnieją też, dzięki Bogu, istnieją też inne banki genetyczne, jeśli chodzi o rośliny, więc których Rosjanie raczej nie zniszczą, ale barbarzyństwo bezsensowne kompletnie.
Ukraina twierdzi, że jest w stanie obsiać ledwie 70% tego areału, który zazwyczaj jest wykorzystywany na Ukrainie, w tym spichlerzu Europy, o jakim pan mówi. Co to oznacza?
Świata.
Czy świata? Tak. To co to oznacza właśnie dla świata i dla której części świata?
No to oznacza to, co dzieje się w tej chwili, czyli dosyć duże niedobory zbóż na rynku światowym, głównie w krajach trzecich. WHO mówi, że mamy około 20-30 milionów niedoboru milionów ton zboża. Mhm. To dla krajów, które nie są samowystarczalne, oznacza naprawdę bardzo duży kłopot.
Czyli dla kogo?
Przede wszystkim Afryka Północna, Egipt na przykład, który był kiedyś
spichlarzem dla cesarstwa. Rzym,
w tej chwili absolutnie nie jest samowystarczalny, jeśli chodzi o zboża. Musi importować około 70-80% zbóż. Ale mówimy również o krajach właśnie pozostałych Afryki Północnej. Mówimy o krajach azjatyckich i co najgorsze, to nie są kraje bogate. W związku z tym one cierpią podwójnie. Z jednej strony, że nie mają tego zboża, z drugiej strony, że ceny zbóż wystrzeliły do góry bardzo potężnie. No i szczerze mówiąc, nie ma gorszych konfliktów i wewnętrznych, i zewnętrznych, jak te spowodowane głodem.
Czyli co, będzie fala migracji?
Z jednej strony to na pewno będzie na początku fala konfliktów wewnętrznych, najróżniejszych przewrotów prawdopodobnie. Zresztą ta arabska wiosna zaczęła się poniekąd z powodu również problemów z dostawami żywności, a potem oczywiście fala migracji. I to jest to, co nas wszystkich tutaj w tej bogatej, zasobnej, nawet trochę otyłej Europie powinno bardzo poważnie martwić.
A kiedy pan się spodziewa takich...
Ja myślę, że ona może nastąpić relatywnie szybko, czyli jesień tego roku i kolejne miesiące, ponieważ no, te niedobory żywności są na tyle duże, że ten głód jest praktycznie, no, można być gwarantowany. Chyba że ktoś pójdzie trochę po rozum do głowy i stwierdzi, że żywność to nie jest tylko biznes, czysty biznes, i być może, żeby ustabilizować sytuację, być może pewne kontyngenty zbóż powinny być kierowane do tamtych krajów w celu pomocy.
A kto powinien to zrobić?
No myślę, że Komisja Europejska niewątpliwie, również Stany Zjednoczone, czyli te kraje, które faktycznie mają nadwyżkę zbóż. I to jest to pytanie, czy nie lepiej dopłacić już do tego zboża tutaj wewnątrz Unii i faktycznie potem je wyeksportować na zasadzie pomocy humanitarnej, niż na przykład zmagać się z wielomilionową falą migracji, którą już wiemy, że nikt nie jest w stanie powstrzymać.
Pan mówi o tym, że grozi głód krajom trzecim. Czy on grozi Europie?
Moim zdaniem Europie nie grozi. Mamy faktycznie dużą produkcję i co ciekawe, przez ostatnie właściwie dziesiątki lat Europa bardziej zastanawiała się, co zrobić z nadwyżką żywności, i WPR, czyli Wspólna Polityka Rolna, która faktycznie po wojnie powstała po to, żeby stabilizować sytuację żywnościową Europejczyków, żeby zapewnić im żywność, tak w którymś momencie stała się polityką, która miała zadanie pozbywać się nadwyżek lub ograniczać produkcję rolną wręcz, na przykład w cukrze i wielu innych surowcach. No teraz to się zupełnie tak naprawdę powinno zmienić, ponieważ nawet to, co nazwano Zielonym Ładem, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 i strategia od pola do stołu, ona zakładała ograniczenie produkcji rolnej. Bo przede wszystkim ograniczenie plonów, no bo jeśli ktoś zakładał, że 25% całych areałów będzie produkcją ekologiczną, no to musiał założyć, że spadnie ilość dostępnej żywności na rynku unijnym. Prawdopodobnie te plany, ambitne bardzo plany i dobre dla środowiska, prawdopodobnie trzeba będzie zrewidować po to, żeby nie wywoływać paniki na rynku europejskim.
Ale to znaczy, że to, że Zielony Ład, że uprawy ekologiczne trzeba odłożyć na później?
Myślę, że trzeba zrewidować te cele. Być może nie 25%, być może trzeba trochę zmniejszyć, 10%. Być może trzeba bardziej pójść w kierunku rolnictwa zrównoważonego niż rolnictwa ekologicznego, czyli rolnictwa, które no jednak jest trochę bardziej wydajne. Może niektóre cele trzeba stanowczo ograniczyć, bo tam się mówi na przykład o redukcji używania nawozów sztucznych. No poniekąd cała sytuacja powoduje, że za chwilę te cele same się zrealizują, bo możemy nie mieć dostępu do częściowo do nawozów. Co więcej, te nawozy są tak drogie, że rolnicy w tej chwili też się zastanawiają, czy z nich korzystać, bo może się okazać, że używając tak drogich nawozów i ponosząc tak duże koszty produkcji, nie będą w stanie potem osiągnąć cen, które im zagwarantują zwrot kosztów.
A niektórzy powiedzą bardzo dobrze, że bez nawozów sztucznych, bo uprawa wtedy będzie bardziej ekologiczna, chociaż są na świecie tacy, którzy próbowali, prawda?
Sri Lanka spróbowała. I zrobiła sobie Zielony Ład w ciągu właściwie roku, dwóch.
Jak to się skończyło?
No skończyło się tak, że ten kraj pogrążył się w straszliwym kryzysie politycznym, gospodarczym. Kraj zbankrutował, żywności jest stanowczo za mało i co najgorsze, nie bardzo jest skąd wziąć, więc szczytne cele czasami nie do końca pasują do tego, co jest potrzebne, żeby zapewnić bezpieczeństwo ludzi. My zresztą mówiliśmy, Zielony Ład jest świetnym pomysłem, szczególnie dla bardzo zasobnych obywateli. Natomiast może skutkować tym, i organizacje rolnicze też to mówią, że owszem, tak, ułożymy sobie tą produkcję rolną tak, że spowodujemy te niedobory, i na koniec dnia, co się stało notabene przy biopaliwach, będziemy musieli importować potężne ilości surowca rolnego w krajów trzecich, gdzie tam nie przestrzega się żadnych, ale absolutnie żadnych klimatycznych zasad. Notabene bioetanol w tej chwili Unia Europejska sprowadza, no bo określiliśmy sobie poziomy domieszek, sprowadza chociażby z Brazylii. Skąd Brazylia bierze bioetanol, czy inne kraje azjatyckie? Z wycinania na potęgę lasów i sadzenia tam trzciny cukrowej i palm olejowych.
Dobrze, że pan o tym wspomniał, bo zastanawiam się, co buduje w tej chwili tak wysokie ceny żywności. Czy to przede wszystkim są zmiany klimatyczne, czy to są rosnące ceny energii, czy to jest kwestia wojny w Ukrainie?
Wszystko razem. Mamy po prostu kumulację w tej chwili. Z jednej strony te ceny rosły od pewnego czasu i było widać, czyli koszty produkcji, energia, praca, opakowania, poniekąd też to, co dzieje się potem również, czyli chociażby utylizacja, recykling, to wszystko kosztuje. Ale to się wszystko nałożyło tak naprawdę w tej chwili. Mamy wyjątkową, niedobrą sytuację.
A czy to nie jest dobry moment, żeby przeformułować, inaczej popatrzeć na to, co jemy i co produkujemy, bo być może jest tak, jak pisze chociażby Caparros w swojej książce, sławnej książce Głód, że ponad 50% areału jest przeznaczane na produkcję roślinną, która potem jest wykorzystywana do produkcji mięsa.
Ja myślę, przede wszystkim powinniśmy zdefiniować jedną rzecz. Przestać używać areału ziem uprawnych do produkcji czegoś, co nie idzie na żywność.
Czyli?
To jest pierwsza rzecz. Czyli na przykład mimo wszystko sobie odpuścić chociażby biokomponenty do paliw. Jaki to ma sens? Jaki ma sens używanie ziemi, która jest...
Ale to jest bardziej ekologiczne.
Ale to nie jest ekologiczne. Właśnie o to chodzi, że to nie jest ekologiczne, bo na koniec dnia generujemy sobie potężne tak naprawdę degradacje gleby. Używamy tego nie po to, żeby wyżywić ludzi, tylko po to, żebyśmy sobie przejechali w tą i z powrotem jako Europejczycy i myśleli, że jest to tak super, bo jesteśmy trochę ekologiczni. Nie. Moim zdaniem zasoby gleby, ziemi, wody powinny być przede wszystkim wykorzystywane na produkcję żywności. Oczywiście druga rzecz, przestańmy marnować tą żywność, bo to jest niebywałe.
Czyli że nie wyrzucać.
To trochę bardziej nawet skomplikowane niż samo wyrzucanie, bo jeżeli faktycznie nawet przy takich cenach, jakie mamy, te badania pokazują, że my marnujemy 5 milionów ton żywności, my jako konsumenci tak naprawdę.
W Polsce 5 milionów ton żywności?
Tak, rocznie. I to jakiej żywności marnujemy? Tej, która teraz najbardziej drożeje, czyli koszyk podstawowy, chleb, czyli pieczywo, które przecież jest takie drogie, owoce, warzywa, mleko, jego przetwory i mięso, jego przetwory.
Ale dlatego, że kupujemy za dużo?
Kupujemy za dużo, tak. Kupujemy z jednej strony stanowczo za dużo. Często ulegamy takiej manii promocyjnej. Również nie ma w nas takiego poczucia, może jednak sprawdźmy, co tam jest napisane, może lepiej kupić mniej, ale za to lepszej jakości. Przechowujemy, nie potrafimy przechowywać, nie czytamy tego, co jest napisane na opakowaniach, źle przechowujemy w lodówce. No niestety powinniśmy stanowczo zmienić nasze nawyki. Ale to się będzie zmieniać, bo faktycznie żywność będzie dla nas coraz większym kosztem. Być może też zaczniemy ją szanować.
Ale wie pan, że panie prezesie, że ta żywność też jest gorszej jakości, że ona krócej też jest może być przechowywana.
To nie do końca tak jest, bo akurat mamy trochę inny trend. Ta żywność, którą się oskarża o gorszą jakość, często jest żywnością przetworzoną o dużo dłuższych okresach przydatności. Żywność, którą z kolei uważamy, że jest dobrej jakości, czyli mało przetworzona, jest żywnością o krótkich terminach przydatności do spożycia, bo tam nie ma jak tej żywności za bardzo zabezpieczyć. No i cóż, efekt jest taki, że marnujemy właśnie potężne ilości żywności świeżej. To nie do końca tak się wszystko spina. Z drugiej strony ekologia w opakowaniach. My mówimy tak, żywność to nie są meble, żywność to nie są telewizory. Przede wszystkim żywność musi być bezpieczna. Każdy z nas, proszę zauważyć, tak się przyzwyczaił, że właściwie chce mieć dostęp do żywności 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Tak to nawet te wszystkie dyskusje, czy w niedzielę, sklepy zamknięte, czy nie zamknięte. Wszyscy chcemy mieć dostęp do tej żywności. Więc żeby tak było, ta żywność musi być zapakowana, musi być bezpieczna. Żeby była bezpieczna, te opakowania muszą być barierowe. Żeby były barierowe, są relatywnie skomplikowane i nie za dobrze recyklowalne. Więc to wszystko ze sobą się splata. Jeżeli teraz ktoś mówi, okej, to wprowadzimy podatki po to, żeby opakowania były bardziej recyklowalne, to ktoś producent mówi, dobrze, ja zrobię trochę bardziej recyklowalne opakowanie, na przykład zamiast dwóch warstw woli, które chronią lepiej produkt, zrobię jedną.
Ale będzie droższa?
Nie, ale termin przydatności do spożycia tych produktów się zmieni, skróci. Co nawet jeden dzień obniżenia terminu w wielu produktach powoduje znowu kolosalne straty żywności. To wszystko trzeba robić w sposób bardzo zrównoważony.
Ale to zmienia zupełnie też nasze podejście do sposobu kupowania tej żywności, bo wie pan o tym, że wtedy nie będziemy jeździć raz w tygodniu do wielkiego sklepu, tylko będzie trzeba chodzić do sklepu może raz na dwa dni i do mniejszego, lokalnego.
Może tak, może nie. To zależy, gdzie to jest, w jakich miejscowościach. My tutaj w dużych miastach, jesteśmy w Warszawie, raczej niechętnie takie rzeczy robimy. Aczkolwiek faktycznie dłużej, jeśli ta sytuacja się dłużej utrzyma, jeżeli faktycznie te koszty żywności będą dla nas dużym problemem, czy stanowić duże, widoczne dla nas obciążenie, to wydaje nam się, że nasze nawyki żywieniowe również zaczną się zmieniać. Zaczniemy tą żywność szanować. Faktycznie, nawet kupując żywność świeżą, którą głównie marnujemy, no zwrócimy uwagę, co tam w tej lodówce leży i kwitnie. Zaczniemy ją też dobrze przechowywać. Zaczniemy też używać resztki, tak jak nasze babcie, które potrafiły z obiadu niedzielnego zrobić jeszcze dwa obiady na poniedziałek i wtorek. To wszystko jest jeszcze przed nami.
Dziwię się, że pan jeszcze nie wspomniał o tym, że powinniśmy jeść mniej mięsa.
Ja myślę, że w ogóle powinniśmy mieć mniej trochę, bo
nie tylko mięsa.
Bo mamy jednak faktycznie sporą nadwyżkę żywnościową w postaci naszej wagi i to jest fakt i trudność. I to nie chodzi tylko o mięso. To chodzi zarówno o to, że mamy słabą aktywność fizyczną, coraz słabszą tak naprawdę, a z drugiej strony faktycznie jemy zwyczajnie na świecie za dużo. Czy mięsa, czy innych rzeczy, czy słodyczy chociażby, czy rzeczy bardziej przyjemnościowych. Ja osobiście uważam, że każdy oczywiście jest wolnym obywatelem. Powinien sam sobie dopasować tą swoją dietę na podstawie wolnego wyboru i własnej wiedzy. Uważam, że tu edukacja jest przede wszystkim podstawą. Nie wieszałbym tak strasznie psów na tym mięsie, bo niektórzy po prostu lubią mięso. Niektórzy nie jedzą, niektórzy jedzą. Zresztą mamy firmy mięsne, które pokazują, że mięso można produkować w sposób bardzo zrównoważony, przy zerowym śladzie węglowym. Można to zrobić i myślę, że to jest też taki trend. Myślę, że czeka nas dużo rewolucji również na rynku produktów, które są pochodzenia roślinnego, zastępują, w pewnym sensie są to zastępniki mięsa, ale też bardzo silnie rozwija się kategoria chociażby mięsa komórkowego, które jest kompletnie innym sposobem
ale
produkcji mięsa.
Czy to jest
mięsa.
Smaczne?
Na razie prawdopodobnie jeszcze nie tak bardzo, jakbyśmy chcieli, ale faktycznie już coraz więcej się tego pojawia. No i oczywiście to, co nas czeka i od tego nie unikniemy i Europa już zaczyna w to inwestować, to jest białko owadzie. Chociażby pan powiedział, rośliny zielone, duże areały upraw na pasze dla zwierząt. Białkiem owadzim można doskonale zwierzęta karmić.
Panie prezesie, przykład niedaleko stąd. Była na Ursynowie taka restauracja, która sprzedawała białko owadzie. Zbankrutowała po roku.
Ja myślę, że my nie jesteśmy jeszcze do tego gotowi jako konsumenci. Chociaż duża część świata zupełnie spokojnie spożywa białko owadzie w różnych postaciach. Szczególnie, że ono jest o wiele lepiej wchłanialne. Białko owadzie wchłania się w 70%, białko z mięsa w 20-30%. Tak, duża różnica. Ale
smakuje dobrze? Na pewno pan próbował.
To zależy, kto lubi. No, jeżeli ktoś lubi krewetki, to prawdopodobnie niektóre larwy owadów wcale go nie przerażą. Ale to nie o to chodzi. Moim zdaniem to jest bardziej źródło białka, na przykład, i widać już wyraźnie, źródło białka do skramania zwierząt.
Ale pan mówi o jedzeniu, które ma zaspokajać potrzeby, a mam takie wrażenie, że w gruncie rzeczy życie, że żyjemy po to, żeby jeść, a nie jemy po to, żeby żyć.
Żyjemy dzięki temu, że jemy. Natomiast po co żyjemy, to już każdy z nas osobiście sobie musi odpowiedzieć. No jeżeli ktoś żyje po to, żeby jeść, no cóż, jego wybór, ale...
Ale jedzenie musi być przyjemnością.
Jedzenie powinno być przyjemnością, chociaż ja zawsze uważam, jest część produktów, które służą odżywianiu. Fajnie, jeśli są smaczne, chociaż część z nich nie jest aż taka bardzo smaczna. Trzeba się do nich przyzwyczaić. I oczywiście jest część produktów żywnościowych, które służą przyjemności. Ważne, żeby nam się nie pomieszało.
Bardzo dziękuję. Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Dziękuję bardzo.